Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Witam Państwa serdecznie w kolejnej audycji. Tym razem chciałbym rozpocząć od pewnej kwestii, którą będziemy kiedyś pewnie rozszerzać. To znaczy chodzi mi o operę. Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Wenecja już z końcem XVI wieku stała się stolicą muzyczną Europy. Dlatego, że tam rozgrywało się wiele rzeczy związanych z muzyką, które promieniowały na całą Europę. I tam, u początku XVII wieku, powstała opera. Opera, która potem przyjmowała różne formy, ale nam chodzi o pewną kwestię. Otóż już wkrótce zaczął obowiązywać tak zwany kanon neapolitański opery. To był kanon, którym akcja była przedstawiana w recytatywach, natomiast przedzierające je arie stanowiły pewnego rodzaju emocjonalny komentarz do wydarzeń zawartych w recytatywach. Z tym, że muzyka włoska, to znaczy opera włoska, nastawiona była na wartości związane z samym pięknem artystycznym. Przede wszystkim. Skutkowało to tym, że arie musiały być słodkie, musiały być melodyjne, musiały wzruszać słuchacza, a do tego dochodziły jeszcze inne elementy. Na przykład dekoracyjne podchodzenie do wyśpiewywania tekstu. Coś, co nazywamy już później koloraturą. To właśnie miało miejsce w tamtejszej operze, w tamtejszym kanonie. A do tego dochodziła jeszcze jedna kwestia. Otóż niemalże w każdym kościele działał chór chłopięcy, który oczywiście był wykorzystywany przy wszelkich czynnościach liturgicznych. W tym chórze chłopięcym oczywiście znajdowali się chłopcy, którzy też śpiewali pięknie, dlatego że mieli akurat takie warunki głosowe. I potem mogło tak być, że taki chłopiec mógł zostać oddany, a w zasadzie sprzedany, dlatego że za to rodzice pobierali pieniądze, do szkoły kastratów. To znaczy, że wtedy tych młodych chłopców kastrowano, dzięki czemu oni nie przechodzili mutacji i w związku z tym nie zmieniał się ich rejestr głosowy, pozostawał taki sam, tylko głos stawał się silniejszy. A rejestr ten obejmował również pasmo, które normalnie jest zarezerwowane dla kobiet, to znaczy aż do sopranu. I to również było wykorzystywane i bardzo cenione w operach. Na przykład w takiej arii, jaka teraz nastąpi, to jest aria z opery Juliusz Cezar, gdzie sam Juliusz Cezar będzie śpiewał. Akurat to jest fragment, który odnosi się do już momentu, w którym podejrzewał on spisek na własne życie. Yeah. kastratów jest tematem, który też możliwe, że kiedyś będziemy rozbijać, ale dzisiaj chciałbym zaznaczyć tylko pewną rzecz z tym związaną. Otóż we Francji zupełnie inne było nastawienie społeczeństwa do spraw związanych ze sztuką wokalną. Otóż tam bez przerwy pokutowała myśl platońska, neoplatońska i Francuzi uważali, że znaczenie niesione przez słowo jest tak ważne, że nie wolno trywializować go w sposób emocjonalny. Dlatego śmiano się z tych wszystkich zabaw koloraturowych, a ponadto dla nich zupełnie nie do przyjęcia było to, żeby mężni ludzie, którzy żyli gdzieś tam w odległej historii, czy też postacie nawet mitologiczne, ale poważne, żeby one śpiewały wysokimi kobiecymi głosami. Z tym mamy do czynienia między innymi w pewnej operze, która właśnie wyśmiewa nastawienie Włochów do opery, do takiego traktowania słowa, z jakim przed chwilą mieliśmy do czynienia. Otóż w pewnej operze Jean-Philippe Rameau umieścił postać folii. Folii, którą możemy przetłumaczyć na język polski, że jest to jakieś uosobienie fanaberii na przykład. Otóż owa fanaberia to jest uosobienie tak naprawdę diwy operowej włoskiej. Właśnie takiej zakochanej w koloraturze, w zdobieniu dźwięków. No i tutaj on doprowadza to do pewnego ekstremum, to znaczy do pewnej przesady. Dzięki temu ta kpina jest bardzo dosadna i na pewno we Włoszech się nie podobała. Zwróćcie Państwo uwagę, między innymi w jaki sposób, do jakiej przesady dochodzi tutaj koloratura w momencie, kiedy folii zaczyna śpiewać słowo metamorfoza. Chodzi oczywiście o przemianę. Stanowisko Francuzów jeszcze się bierze. Otóż stąd, że postacie męskie, mężne, śpiewające sopranem i dodatkowo jeszcze w sposób koloraturowy, one były zwyczajnie niewiarygodne. A już od czasów starożytnych, od czasów Arystotelesa, możemy mówić o pewnej rzeczy. Otóż Arystoteles stwierdził, że w sztuce, jeżeli jest to sztuka dramaturgiczna, narracyjna, tam mogą pojawiać się rzeczy nawet niemożliwe, niemożliwe realnie, pod warunkiem, że będą one wiarygodniejsze od tych, które są realne. To znaczy, że słuchacz, widz ma uwierzyć w istnienie czegoś takiego. Oczywiście w tym kontekście jest tak, że Juliusz Cezar śpiewający sopranem no nie jest po prostu wiarygodny. To nie może tak być. Wiarygodność musi być zawarta w sztuce. W związku z tym mamy do czynienia z czymś w rodzaju kłamstwa. Kłamstwa, konfabulacji i tym podobnych rzeczy. To kłamstwo to ciekawa w ogóle sprawa, ciekawe zagadnienie, dlatego że kłamstwo jest czymś, co się buduje językowo, dlatego że żadne słowo nie jest kłamstwem. Samo jedno pojedyncze słowo. Dopiero zbiór słów, to znaczy wtedy, kiedy zaczynamy tworzyć zdanie, wtedy jest to kłamstwem. Kłamstwo może służyć wielu elementom. Może służyć temu, żeby na przykład było wyśmiane. Jak to się dzieje 1 kwietnia każdego roku? To znaczy wtedy kłamstwo jest przyjmowane inaczej, dlatego że już a priori ono jest uznawane jako niewiarygodne. Jesteśmy czuli wówczas na kłamstwo i w ten sposób ono zaczyna nas śmieszyć. Więc znowu kwestia kłamstwa wiarygodnego i niewiarygodnego. Chciałbym Państwu teraz przy okazji właśnie tego 1 kwietnia przedstawić fragmencik utworu Seven Drunken Nights. To jest utwór o charakterze ludycznym, zresztą on wywodzi się z tradycji ludowej, z tradycji nie naszej, bo jest to tradycja irlandzka, ale opowiada ten fragment o 7 pijanych wieczorach, to znaczy akcja każdej zwrotki rozgrywa się innego dnia tygodnia, poczynając od poniedziałku. Zwyczajowo śpiewa się 5 zwrotek, nie więcej, bo więcej przekraczałoby granice cenzury obyczajowej. Otóż chodzi o to, że każdego dnia mąż wraca pijany z pubu i jest zaskakiwany. Na przykład w pierwszej zwrotce widzi przed swoim domem konia, z tym, że to nie jest jego koń. W związku z tym woła żonę i pyta się, co to jest za koń. Natomiast żona mu odpowiada, oj, ty pijany, ty głupcze, czy ty nie poznajesz, że to koń, który podarowała nam moja mamusia, i tak dalej, i tak dalej. W następnej zwrotce ten sam człowiek wracając do domu, okazuje się, że widzi płaszcz tam, gdzie zwykł wisieć jego własny płaszcz. A odpowiedź żony jest taka sama. Żona kłamie. Kłamie oczywiście, ukrywając prawdopodobnie swoją zdradę. Ale w tej piosence jest też pewna mądrość zawarta. Dlatego, że jest przestroga. To znaczy, nie upijajmy się, dlatego że to może spowodować skutki dla nas nieobliczalne, o których nawet nie będziemy wiedzieć, z których nie będziemy zdawać sobie sprawy. Oh, as I went home on Monday night, as drunk could be, I saw a horse outside the door, where my old horse should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that horse outside the door, where my old horse should be? Aye, you're drunk, you silly old fool, still you cannot see, that's a lovely sow that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled 100 miles or more, but a saddle on a sow sure I never saw before. And as I went home on Tuesday night, as drunk could be, I saw a coat behind the door, where my old coat should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that coat behind the door, where my old coat should be? Aye, you're drunk, you silly old fool, still you cannot see, that's a woolen blanket that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled 100 miles or more, but buttons in a blanket sure I never saw before. Kłamstwo może mieć formę nieświadomą. To znaczy, że ktoś wypowiadający słowa naraz popełni pewien lapsus językowy. Ja muszę się Państwu przyznać, że w tych moich audycjach do tej pory one się trafiają. Na przykład onegdaj, kiedy ilustracją muzyczną do audycji były pewne fragmenty z oper Mozarta, arię Cherubina zaliczyłem do dzieła, w którym ona nie występuje, to znaczy do Zaczarowanego fletu, podczas gdy jest to aria oczywiście z Bessela Figara. I takich lapsusów, mniejszych lub większych, jest w tych audycjach wiele. Z tym, że są to lapsusy, które nie skutkują na główną myśl audycji. W związku z tym staramy się tego nie korygować. a mam nadzieję, że każdy i tak odczyta, że był to po prostu lapsus, a nie świadome kłamstwo. Bo to i tak do niczego by nie prowadziło. Natomiast kłamstwo może mieć też jeszcze inne oblicze. To znaczy, możemy kłamać w jakimś celu dla uzyskania jakiegoś zysku. I odbywa się to wówczas kosztem kogoś innego. Wtedy kłamstwo jest czymś groźnym. Wtedy to już nie jest prima aprilis. Do tego odnosi się kolejny fragment muzyczny. Otóż jest to fragment z indiańskiej królowej Henry'ego Purcella. Indiańska królowa, tu należałoby wytłumaczyć, że bohaterem jest właśnie owa królowa pochodząca gdzieś tam z kręgów, jak to kiedyś nazywano, Indii. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jeżeli chodzi o kwestię Krzysztofa Kolumba, to nie zgadzam się z tym, że on popełni pomyłkę. To znaczy, że po odkryciu Ameryki nazwał tamtejszych mieszkańców Indianami, dlatego że sądził, że dopłynął do Indii. On naprawdę dopłynął do Indii. To znaczy, zwyczajowo w Europie Indiami określało się wtedy po prostu wszystko to, co geograficznie było położone poza tą naszą cywilizacją języka łacińskiego, poza tą naszą cywilizacją, inaczej określając, chrześcijańską albo personalistyczną. Zatem i Turcja, i Ameryka, to wszystko były Indie. I teraz wobec tego, jeżeli chodzi o to małe dziełko Henry'ego Purcella, to nie wiemy o królową jakiego państwa tutaj chodzi. I nie chodzi też Purcellowi przy okazji o to, żeby w tym wypadku zaczerpnąć troszeczkę formy orientalnej, muzycznej i wprowadzić ją do własnego języka. Nie. Czyniono tak wtedy, kiedy okazało się, że trzeba było powiedzieć coś złego na temat swego sąsiada, wytknąć mu jakąś wadę. Dzięki temu, że mówiło się o postaci, która była niemalże postacią mityczną, oczywiście sprawa nie mogła trafić do sądu. Ale w tym wypadku mamy do czynienia z królową, która, no cóż, jest po prostu pewnego rodzaju heterą. To jest królowa, która wprowadza pewien stan terroru u siebie, w swoim państwie, czyli jest kimś niepożądanym. No bo wiadomo, że tego typu rządy nie służą człowiekowi. I teraz, jest jeden problem, bo tacy ludzie bardzo często są oblegani przez panegirystów, to znaczy tych, którzy im schlebiają i którzy nadają im zupełnie inną twarz. I w tym wypadku mamy do czynienia z wychwalaniem wspaniałej Zempoeli, historii wspaniałej wielkiej Zempoeli przez jednego z takich panegirystów. W tych słowach, wypowiedzianych w takiej pompatycznej formie, następuje reakcja zwyczajnego człowieka. Człowieka, który wie, jaka jest prawda. On nie może się z tym pogodzić. Dlatego następuje fragment, który zaczyna się od słów "What flashing noise is this at which my snakes all hiss?" Czyli cóż za pochlebczy głos słyszę, na brzmienie którego otwiera mi się nóż w kieszeni. Bo z czymś takim nie można się pogodzić. Z tym, że żeby nie można było się pogodzić, to oczywiście potrzebna jest do tego prawdziwa wiedza. Autentyczna, prawdziwa wiedza. Do tego jeszcze wrócę, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w tym fragmencie muzycznym mamy do czynienia z wyrazami jednosylabowymi na końcu wersu. Po co one są tam stawione? Dzięki temu kompozytor mógł tam włączyć ów dźwięk, który był akcentowany. Dzięki temu daje to efekt zaskoczenia. To znaczy, że ten, który to mówi, śpiewa w tym momencie, on jest zaskoczony takim obrotem sprawy. Jak ktoś w ogóle w ten sposób może chwalić tyrana?
What flattering noise is this, at which my snakes all hiss? What flattering noise is this, at which my snakes all hiss? What flattering noise is this, what flattering noise is this? I hate to see, for tongues and bones, I as the god, the slave of chance.
1 kwietnia jesteśmy czuli na to, że ktoś chciałby nas może okłamać. Ten dzień powoduje, że jesteśmy już nastawieni na niewiarygodny odbiór czyichś słów. Na to, że to, co ktoś powie, może być niewiarygodne. To jest akurat tego właśnie dnia. Kłamstwo jest czymś, co przynosi szkodę tylko w jednym w zasadzie wypadku. To znaczy, kiedy ktoś powie, że słuchaj, jesteś koniem, wtedy nie ma to żadnych moralnych reperkusji, dlatego że uznajemy, że nie jesteśmy koniem. Chociaż w drugim wypadku są takie powiedzenia, gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem. Na to też się nie zgadzamy, to od razu wiemy, że coś tutaj jest fałszywego. Ale z kolei przecież udowodniłem przed chwilą inną rzecz. To znaczy to, że mężczyzna może śpiewać sopranem. Na to by się nie zgodził, a jednak coś takiego miało miejsce. Czyli trzeba być czułym na to, jaka jest relacja pomiędzy pewnymi stwierdzeniami a rzeczywistością. To uzgodnienie. To uzgodnienie, które wypływa na przykład z definicji Arystotelesa na temat prawdy. Czyli veritas est adequatio intellectus ad rei i tak dalej, i tak dalej. Inaczej mówiąc, że prawda to takie uzgodnienie umysłu i rzeczy, kiedy umysł określa o istnieniu tego, co jest, bądź nieistnieniu tego, czego nie ma. Bo w wypadku naszej wiedzy to jest jeszcze jedna ważna kwestia. Otóż jaka wiedza jest przydatna do wykrycia kłamstwa? Jeżeli jest to kłamstwo, które wchodzi ogólnie w życie społeczne, to oczywiście wiedza specjalistyczna tu się nie przydaje. Żadna wiedza informatyczna i tym podobne. Tu trzeba mieć po prostu inną wiedzę. Dlatego jedną z audycji poświęcimy w ogóle na to, czym jest wiedza i jakie są rodzaje wiedzy, które rodzaje wiedzy powinny być uznawane przez nas za nadrzędne. Z tym, że z kłamstwem wiąże się jeszcze jedna sprawa, bo to jest kwestia nie tylko poznawcza, ale także wolitywna. To znaczy na kłamstwo możemy reagować, jak przed chwilą we fragmencie What flattering noise is this, albo nie zareagować. Jeżeli nie zareagujemy, to wtedy kłamstwo może dalej wyrządzać krzywdę. Natomiast jeżeli zareagujemy, to wtedy nawet po długim czasie może dojść do czegoś, co będzie przywróceniem stanu prawdziwości, czyli stanu, który nam się po prostu jako ludziom należy. A to wszystko mówię też z powodu ostatniego fragmentu już. To fragment jednego z utworów Boba Dylana, o którym już troszeczkę opowiadałem. Utwór szczególny. Dlaczego? Dlatego, że dotyczy pewnych wydarzeń, które miały miejsce 17 maja 1968 roku. Strzelaniny w barze, w której zginęły 3 osoby, o które to potrójne morderstwo posądzono Rubina Cartera. To był już nieżyjący teraz, niestety, pięściarz, murzyn, bokser bagi średniej, który widać było od samego początku, że jest w to morderstwo wrabiany. A jednak by toczono sprawę sądową, która była bardzo jednostronna, która była wyrazem pewnej postawy rasistowskiej wręcz, ten człowiek trafił do więzienia. Oczywiście potrójne morderstwo to wiadomo, że kojarzy się z dożywociem. I teraz w 1975 roku m.in. Bob Dylan miał tyle odwagi, żeby wrócić do tego wydarzenia i upublicznić całemu światu, jak to wyglądało. Jak wyglądało nie tylko samo zdarzenie, ale jak wyglądało to, że ten człowiek trafił do więzienia. To był 75 rok. Ale gdybyż nie takie reakcje, jak właśnie ta reakcja Dylana na kłamstwa, to kto wie, czy potem, a to się stało, w 1985 roku Rubin Carter wyszedłby na wolność. A wyszedł. A w 89 zostały oddalone wszelkie zarzuty, które mu postawiono. Czyli ten człowiek spędził 18 lat w więzieniu. Kto wie, ile by spędził, gdyby nie reakcja taka, jaką między innymi zaprezentował Dylan, który dzięki temu, że był popularny, to ten jego utwór, mógł trafić do wielu osób, do społeczeństw. Dzięki temu ten jego głos nabrał siły gromu. A utwór ten jest szczególny też z tego powodu, że od strony muzycznej jest ciekawy. Zwracam Państwu uwagę na pewną rzecz, na Scarlett Rivera, która w tym utworze dodaje niesamowitego smaku obbligato skrzypcowy. I wobec tego pozostawiam Państwa z takim pytaniem o refleksję na temat nie kłamstwa, ale na temat naszej reakcji na kłamstwo. Czy rozpoznajemy kłamstwo i czy reagujemy na nie w odpowiedniej formie? Oczywiście nie mówię tutaj o naszych zachowaniach 1 kwietnia każdego roku. Dziękuję za uwagę i do następnego spotkania. I'm really not sure. The cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man. Had a chance. The judge made Rupert's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed.
tried. The crime was murder once. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is a game. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell but one time, he could have been the champion.